Pociąg ekspresowy Weszło-Polanin relacji Polska, Euro 2020, przez Włochy, Belgię, Holandię, Niemcy, Austrię, Anglię, Chorwację, Francję, Hiszpanię, Szwecję, Słowację, Portugalii i Węgry, odjeżdża z toru Weszło FM. Załoga konduktorska w składzie Wojciech Piela i Monika Wondołowska życzy przyjemnej podróży.
Halo, halo, witamy serdecznie w audycji Eurotryb. Będziemy sobie dzisiaj rozmawiać o...
Eurotryb.
Będziemy sobie rozmawiać o kolejnej reprezentacji, o kolejnym państwie, którego to reprezentacja wystąpi podczas zbliżających się Mistrzostw Europy w piłce nożnej. Ja witam się z wami bardzo serdecznie.
Wojtek Piela.
I Monika Wondowska, jest z nami również nasz realizator, czyli Juliusz Mikołaj. Słuchajcie, dziś na tapet bierzemy Austrię. Austria to jest kraj, z którym Polska nawet sąsiaduje, droga Monika.
Sąsiaduje?
Nie, nie
Polska?
Sąsiaduje. Sprawdzałem twoją wiedzę.
Nie byłam dobra z geografii.
Brawo, brawo,
Wojtek,
brawo.
Dziękuję bardzo.
A jaki jest kraj, który rozdziela? Czechy, bo przez Czechy jechałem pociągiem kiedyś do Wiednia. Austria to jest kraj, który awansował na Euro i był w grupie eliminacyjnej z Polską. Tutaj sąsiadował, bo Polska była pierwsza, a Austria druga w grupie. Hmm.
A my tak lecimy trochę z tymi państwami, bo przypomnę, że byliśmy już w Hiszpanii, w Anglii, w Chorwacji i Finlandii. I teraz przenosimy się znowu na... powiedzmy południe.
No tak, na południe się przenosimy. Naszymi gośćmi będą Piotr Szymczuk, którego możecie znać choćby z magazynu Lig Egzotycznych u Adama Kotleszki. Człowiek, który interesuje się mocno futbolem austriackim, więc porozmawiam z nim o ostatnich poczynaniach reprezentacji i o tym, jakie ona ma szanse na zbliżających się Mistrzostwach Europy. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że Austriacy mają ze sobą, podobnie jak Polacy, 3 mecze w eliminacjach Mistrzostw Świata i mają tyle samo punktów, czyli 4. Zremisowali Austriacy na wyjeździe ze Szkocją, potrafili wygrać u siebie z Wyspami Owczymi i no przegrali dosyć dotkliwie
i
boleśnie z Duńczykami,
tak,
0-4. No to na pewno duże rozczarowanie i o tym, jakie były reakcje w Austrii, porozmawiamy z Piotrkiem. Jeśli chodzi o ich grupę na Euro, grupa C, wygląda ona następująco: Holandia, Ukraina i Macedonia Północna, więc no po raz kolejny dojdzie do spotkania Austrii z Macedonią, no bo to też zespoły, które mierzyły się w jednej grupie eliminacyjnej razem z Polską. Austriacy mają na pewno potencjał ku temu, aby awansować, no bo trafili w grupie na ten zespół taki potencjalnie najłatwiejszy, no bo każdy mówiło się, że chce wylosować ten zespół, który awansował do Euro z Ligi Narodów D, no i to właśnie jest Macedonia. No ale patrząc na to, że Macedonia ostatnio wygrała z Niemcami, a Austriacy przegrali wysoko z Danią, to różnie to wszystko się może układać.
I o tych szansach na pewno sobie dzisiaj porozmawiamy.
A w drugiej części kto będzie naszym gościem?
Marcin Adamski.
Czyli były piłkarz Rapidu Wiedeń, który grał z tym zespołem nawet w Lidze Mistrzów w sezonie 2005-2006. W grupie
wtedy... Na pewno będzie miał co nam poopowiadać.
Juventus, Bayern, także takie całkiem niezłe firmy. I,
no pograł sobie
i Klub Brisz. Klub Brisz przy okazji też był w tej grupie. 0 punktów niestety wtedy Rapid zdobył, no ale sam fakt awansu zasługuje na uznanie.
Ale najpierw tak, rozmawiamy z Piotrkiem Szymczykiem.
Szymczukiem,
przepraszam bardzo.
Dzwonimy sobie do Piotrka.
Może się nie obrazi za tą pomyłkę.
No jeszcze nie zdążyłem się połączyć, na szczęście. Mam nadzieję, że Piotrek za moment odbierze. Chyba odebrał i będziemy się na antenie słyszeć. Także halo, halo Piotrek,
cześć Piotrek.
Jesteś z nami.
Tak, tak, witam was panowie bardzo. Witam was bardzo serdecznie.
Nawet Monika jest.
Panie i panowie,
tak, tak.
Już tak odruchowo po prostu mówię.
No ja wiem, tak,
ale
tutaj...
przyzwyczajony do klimatów kwalitetowych.
No właśnie, cię Piotrek trzeba jednak kiedyś tutaj zaprosić do jakiejś innej audycji, to zobaczysz, że istnieją w tym radiu inni ludzie niż Łukasz Bobruk, Adam Kotleszka i Damian Gąska, ale to już tak na marginesie. Będziemy sobie o reprezentacji Austrii rozmawiać, no bo dzisiaj właśnie ten kraj jest, no powiedzmy, głównym bohaterem naszej audycji Eurotrip. No i jak ty słyszysz, myślisz, reprezentacja Austrii, to z czym ci się to kojarzy przed zbliżającym się Euro? No te wyniki ostatnio przytaczaliśmy, są takie no pomieszane, tak? No bo trudno mówić o tym, że jest jakiś nie wiadomo jaki wielki kryzys, no ale zwłaszcza ta porażka wysoka z Duńczykami, no to pewnie wiele pytań wywołała w samej Austrii.
Problem w obronie, dlatego że to jest drużyna, która traci bardzo dużo bramek, plus do tego różne problemy zdrowotne, chociaż no tutaj na pierwszy plan wysuwa się Julian Baumgartlinger, bo on ostatnio nie grał, ale jeżeli chodzi o reprezentację Austrii, to drużyna, która gdzieś jest też w mediach krytykowana, zwłaszcza za postawę w obronie, bo tam jednak pamiętajmy, że jeżeli chodzi o obronę, to mamy piłkarzy, którzy dopiero wskakują do reprezentacji, bo pierwsze mecze grają Friedl, Leinhardt, Trauner, są także młodzi rozwijający się, Trimmel, Bosch, ale z drugiej strony mamy też graczy doświadczonych i właściwie prócz Hinteregera, który jest w bardzo dobrej formie w Eintrachcie Frankfurt, prócz Alaby, który jest klasą samą sobie, ewentualnie jeszcze Leiner, ale to jest taki gracz, który ma w barwach Borussii Mönchengladbach bardzo dużo różnych momentów i gdzieś ta forma nie jest tak spektakularna, jak jeszcze parę lat temu, kiedy był łączony chociażby z Napoli, to widzę, że to jest drużyna, która na Euro będzie miała problemy, jeżeli się za dużo nie zmieni, bo ostatnio tracą bardzo dużo bramek i też ta grupa jest dla Austriaków nieprzyjemna, bo będzie im bardzo trudno powalczyć z Holandią, także z Ukrainą. Wydaje się, że są faworytem z Macedonią, ale Macedonia to też jest zespół bardzo nieprzyjemny, więc myślę, że jak ktoś liczył, że Austria to może być czarny koń, to ja uważam, że tak nie będzie, że w ogóle sukcesem będzie awans do fazy pucharowej.
A ja chciałabym cię zapytać o tą dotkliwą porażkę Austrii z Danią. Jakie tam nastroje panowały w reprezentacji? To było chyba zaskoczenie, że przegrali aż 0-4.
Bo też pojawiały się takie głosy, które Austriaków broniły. Inna sprawa, że jeżeli chodzi o tamten mecz, to też pamiętajmy, że była dosyć eksperymentalna linia obrony, zwłaszcza środek, dlatego że zagrał Trauner, był także Dragović. Trauner, czyli piłkarz, który dopiero się uczy, i on jednak widać, że jeszcze popełnia błędy, że na jego przykładzie bardzo dobrze można poczuć tę różnicę, chociażby między austriacką Bundesligą a tymi ligami topowymi, dlatego że w austriackiej Bundeslidze on gra dobrze, natomiast jednak to jeszcze nie jest moim zdaniem poziom reprezentacji Austrii. A trochę skończności musiał zagrać na tamtej pozycji. Dragović to jest gracz, który już najlepsze lata kariery ma de facto za sobą, który też teraz jednak jest takim piłkarzem, który gdzieś jednak ma problemy z tym, żeby regularnie grać w pierwszym składzie Bayeru Leverkusen i w takich meczach to wychodzi, więc Duńczycy też pokazali, że jakościowo są lepsi. Zagrał też w ataku, to warto powiedzieć, Sasza Kalajdzic, bo to jest taki zawodnik, który w tym sezonie bardzo fajnie rozwinął się w Stuttgarcie, zdobył sporo bramek, miał taką bardzo dobrą serię, kiedy trafiał bodaj chyba w 7 meczach z rzędu. Nie bez brakła, został by rekordzistą Stuttgartu, ale jednak w tym meczu z reprezentacją Danii wyglądał słabo, więc no ja widzę bardzo dużo słabych punktów. Nawet tak patrząc na skład, bo mamy w bramce Schlagera, ale to też jednak, mimo że to jest bramkarz, który gra bardzo dobrze, widzę austriacki, to jest cały czas goalkeeper, który musi się uczyć. W obronie mamy bardzo chwiejnego Leinera, mamy także Traunera, który zbiera doświadczenie, Dragovicia, który mało gra, numera, który jednak już ma swoje lata i też najlepsze lata kariery za sobą. W środku jest to prawda, Schlager, a także Zabicer, czyli dwaj piłkarze, którzy wyglądają dobrze, bo Schlager to jest taki gracz, który bardzo dobrze się rozwija. W tym momencie myślę, że taka bardzo nieoczywista postać, jeżeli chodzi o Austriaków, dlatego że w Wolfsburgu gra bardzo dobrze, zalicza bardzo dużo odbiorów, potrafi przerwać grę, doskoczyć do rywala i to może być taki mózg też na Euro. Mamy Baumgartnera czy Alabę, którzy wyglądają nieźle, zwłaszcza Baumgartner, ale jednak zwłaszcza z tyłu jest za dużo swoich punktów, żeby gdzieś tak realnie powalczyć o 3 punkty z Holandią czy reprezentacją Ukrainy. Mhm.
Co natomiast z takim zawodnikiem jak Marko Arnautowicz, no bo on swego czasu no też był jedną z największych gwiazd austriackiego futbolu, no ale pewnie pojawienie się Saszy Kalajdzicia sprawia, że te szanse jego na grę w ataku maleją.
Nawet nie był ostatnio powołany na zgrupowanie reprezentacji Austrii, więc jeżeli chodzi o Arnautowicza, to jest w ogóle mniej więcej taki przykład, że on grając w Chinach troszeczkę był powoływany, miałem wrażenie, dlatego że po prostu brakowało dobrych piłkarzy z przodu, chociaż w Chinach też nie notował jakichś bardzo tragicznych występów i trochę bramek zdobył, ale to był trochę kazus takiego zwolennika, że on był powoływany, dlatego że reprezentacja Austrii miała problemy z atakiem, a teraz objawił się Kalajdzic. To też jest piłkarz, który, pamiętajmy, że miał bardzo duże problemy z kontuzjami i faktycznie musiał długi czas dochodzić. Mamy także, zagrał już jeden mecz w reprezentacji narodowej, taki bardzo ciekawy młody zawodnik, bo to jest rocznik 96, więc no młody, nie młody, w sumie 25 lat, ale jednak zagrał już jeden mecz w reprezentacji Austrii, taki Erçan Kara, który na co dzień gra w barwach Rapidu Wiedeń, który strzelił bardzo dużo bramek, 13, który de facto w tym sezonie odpalił w austriackiej Bundeslidze. Jest także Adrian Grbić, był także gdzieś tam powoływany już do reprezentacji. Christoph Monschein z Austrii Wiedeń, też gracz, który jest w dobrej dyspozycji, więc tutaj mam wrażenie, że jeżeli chodzi o selekcjonera reprezentacji Austrii, pana Franco Foletta, to on gdzieś szuka, natomiast no, troszeczkę z tym Kalajdziciem to jest tak, że mu akurat idealnie się stało, że odpalił teraz wiosną, parę miesięcy przed Euro, bo wydaje się, że jak jeszcze parę bramek zdobędzie do końca tego sezonu, to będzie napastnik podstawowy, a Arnaud Tobicia będzie, myślę, że to będzie trudna rzecz, bo jednak no też jakoś Austriacy za bardzo nie płaczą za tym zawodnikiem i myślę, że no ja stawiam, że Arnaud Tobicia na Euro nie pojedzie.
Jasne. Austriacy to jest taki zespół, który raczej chce narzucić swój styl gry i potrafi grać atrakcyjnie, kombinacyjnie, czy raczej tutaj spodziewasz się też na Euro takiego wybitnie nastawienia defensywnego, na wynik, przesuwania i raczej tutaj nie spodziewałbyś się wypływu jakichś strasznie kreatywnych zawodników?
Próbują grać. Znaczy Franco Foda to jest taki trener, który chce grać piłką, chce pokazywać nie tylko defensywę, ale też coś z przodu, ale no, problem jest taki, że grają właśnie z reprezentacją Holandii, a także Ukrainy, bo o ile z Macedonii, to będzie pierwszy mecz i to będzie, myślę, takie spotkanie, które ustawi bardzo mocno ten turniej, bo tak było chociażby 4 lata temu, 5 właściwie, kiedy grali pierwszy mecz, wygrali, przegrali, wtedy już praktycznie dla nich się turniej skończył.
Ale wiesz co, mam wrażenie, Piotrek, jako ci wejdę słowo, że wtedy właśnie Austriacy jechali z takimi większymi nadziejami, mam wrażenie, że za...
Tak, tak, bo eliminacje mieli też no bardzo dobre.
Że trochę to się zmieniło wszystko.
Zmieniło się, ale myślę, że wiesz co, tak jak Franco Foda chce grać ofensywnie i to próbował chociażby na początku kadencji w meczu, pamiętam taki mecz z Niemcami, gdzie Austriacy grali bardzo dobrze, no ale to było 3 lata temu, więc już sporo czasu minęło. Ja spodziewam się Austrii, która będzie chciała coś robić, która będzie jednak chciała grać, myślę, że też bardzo często bokami, bo tak jak jest w tym sezonie w słabszej dyspozycji Lainer, jest także w nie tak dobrej dyspozycji, jak jeszcze parę lat temu Ulmer, to gdzieś jednak myślę, że przy tym stylu gry, gdzie będzie w ataku Sasza Kalajdzic, to bardzo często po prostu będą musieli szukać gry flankami. I tylko że problem jest taki, jak jestem bardzo ciekawy tej taktyki też Holendrów, a także Ukraińców, bo to są drużyny, które też grają ofensywnie. Austriacy też nie mogą tak bardzo mocno się otworzyć, bo to może skutkować porażkami, więc myślę, że z Macedonią będzie dominacja, że będzie trochę mecz podobny Macedończyków jak w rywalizacji przeciwko Niemcom, czyli Macedończycy będą chcieli wychodzić do szybkich ataków, będą szukali dziur w obronie, będą także chcieli grać na jeden kontakt na bardzo małej przestrzeni, ale w rywalizacji przeciwko Holandii, a także Ukrainie spodziewam się jednak troszeczkę bardziej schowanej i takiej próbującej grać wyrachowany futbol reprezentacji Austrii.
No w eliminacjach do Euro oba mecze Austriacy potrafili z Macedonią Północną wygrać, więc mają dobre wspomnienia. No, w jednym z tych spotkań gola strzelał Dawid Alaba, no i właśnie trochę o nim powiedziałeś, ale no też bym się jeszcze zatrzymał przy tym zawodniku, no bo zdecydowanie największa gwiazda reprezentacji, ale też taki przykład no endemiczny trochę dla futbolu, taki wyjątkowy, no bo jednak niewielu mamy takich zawodników w najnowszej historii, którzy na zupełnie innych pozycjach grają w klubie, a w reprezentacji. Wiemy, że w Bayernie to jest zawodnik jednak ustawiony no kiedyś na lewej obronie, teraz na stoperze, czasem grający gdzieś tam w środku pola, no ale to od wielkiego dzwonu. No a w reprezentacji Austrii no to jest piłkarz ofensywny, grywał czy to na dziesiątce, czy na skrzydle. Jak ty rozpatrujesz ten dysonans i przede wszystkim jak Dawid Alaba to robi, że jest taki wszechstronny i czy rzeczywiście w reprezentacji też nie zawodzi?
Ja to powiem najbardziej banalnie, że ma wielkie umiejętności, ale w meczu zdaniu uważam, że mógł pokazać więcej jednak, chociaż być może to jest też tak, że jak w Bayernie ma wokół siebie jednak Gnabry'ego, Müllera, Lewandowskiego po prostu, no ma dużo większą jakość, czy to też automatycznie gra lepiej, bo w tym meczu zdaniu to nie był to jakiś tragiczny mecz Alaba, ale spodziewałem się po nim więcej, ale inna sprawa, że on też w reprezentacji Austrii w pomocy radzi sobie dobrze, bo... To też jest w ogóle fenomen, bo w Bayernie, o czym mówiłeś, gra na obronie, natomiast w reprezentacji Austrii tak w ogóle trudno znaleźć jakiś mecz, gdzie grałby na obronie, więc jakby regularnie jest konsekwentnie stawiany przez frankofodę na pozycji pomocnika.
A myślisz tak, tylko wyżej. Pytam, czy wejdę słowo, a na przykład masz wrażenie, że w Bayernie ktokolwiek, kiedykolwiek mógłby o nim pomyśleć, o wystawieniu właśnie, czy to na lewym skrzydle, czy na dziesiątce, czy to jednak jest taka zasada, że Austriacy no, nie mają po prostu większej gwiazdy, lepszego zawodnika, no to wystawiają tego Alabę, ale no w, powiedzmy teoretycznie poważnym klubie, czyli Bayern, no to nikt nawet by przez chwilę nie pomyślał, żeby to zrobić.
Wiesz co, bo ja mam wrażenie, że problem jest taki, że jeżeli chodzi o Dawida Alabę, to O, chyba coś nas rozłączyło. Jeżeli chodzi o Dawida Alabę, wiesz co, ja mam wrażenie, że w Bayernie to jest trochę tak, że on gra na tej obronie, dlatego że ktoś musi tam grać po prostu, że trudno wystawić samego Zle i po prostu od Malaba. No, jest tam trochę z konieczności, bo jednak ta kadra Bayernu, jeżeli chodzi o obronę, nie jest jakaś bardzo szeroka. Niby mógłby zagrać na stronie, na środku boiska, na pozycji stopera Lucas Hernandez, ale wtedy byłby problem z obsadzeniem lewej strony. Mógłby tam zagrać Alaba, ale wiesz co, ja mam wrażenie, że to jest trochę tak, że on lepiej się czuje inaczej. W reprezentacji Austrii jest wystawiany na pomocy, dlatego że jakby może mieć coś dać tej formacji i faktycznie jakby lepsza Alaba w Bayernie może dać bardzo dużo. Lepsza Alaba w reprezentacji Austrii może dać bardzo dużo. Reprezentacja, natomiast ten Alaba w Bayernie to no, po prostu trochę z konieczności, więc lepiej się czuje na pomocy, ale w obronie sobie też radzi w Bayernie. To też nie jest tak, że on jakoś gra bardzo źle, po prostu no, piłkarz, który ma taką umiejętność, że sobie poradzi i tu, i tu.
A ja bym jeszcze chciała zapytać o ligę austriacką, na jakim ona stoi poziomie. No wiemy, że w tej czołówce zawsze znajdują się zespoły Red Bull Salzburg i Rapid Wiedeń. I czy to w tym sezonie Red Bull Salzburg ma największe szanse na mistrza?
Wiesz co, z tym Rapidem Wiedeń, to ja tutaj tak trochę będę polemizował, bo to była drużyna, która miała jeszcze parę lat temu duże problemy. W tym sezonie okej, byli w Lidze Europy, grali przeciwko Arsenalowi, nawet zgrali niezły dwumecz, więc taki zespół, który się odradza. No jeżeli chodzi o Salzburg, to jest mniej więcej sytuacja taka, że nawet jak tak zobaczymy na tych piłkarzy, którzy tam grają, to praktycznie co okienko wychodzi ktoś ciekawy do jakiegoś typowego klubu. Jeżeli chodzi o obecną sytuację w Lidze Austriackiej czy obecną Ligę Austriacką, to mamy mniej więcej sytuację taką, że był bardzo dobrze grający Salzburg, bo to jednak był zespół, który przede wszystkim bardzo dużo strzelał bramek, dlatego że w tym sezonie w rundzie zasadniczej zdobyli prawie 70 bramek, grali bardzo ofensywnie, chociaż mieli problemy w defensywie i to też było widać w meczach Ligi Mistrzów, ale no jest teraz ten Rapid Wiedeń, który ma kilku bardzo ciekawych zawodników. Mamy także Laski, to jest taki zespół, który był w ostatnich latach gdzieś w czołówce, bo chociażby trener Gaster trafił z Lask do Wolfsburga, tam bardzo mocno się wypromował, natomiast no, tego Rapidu jestem bardzo mocno ciekaw, dlatego że oni mocno się rozwinęli. Jest też kilku piłkarzy, którzy dzięki bardzo dobrej grze w drużynie Rapidu Wiedeń trafili do reprezentacji Austrii, więc no, ta walka o drugie miejsce, o ile pierwsze miejsce jest zarezerwowane, o tyle drugie miejsce, to tutaj myślę, że będzie walka do końca między Rapidem a także Las, chociaż z takim małym pole position dla drużyny ze stolicy.
Ale tu jeszcze warto powiedzieć, że w lidze austriackiej też jest podział na grupę mistrzowską i grupę spadkową, tak jak to jeszcze niedawno miało miejsce w Ekstraklasie.
Tak, jest podział w ogóle, jeżeli chodzi o Ligę Austriacką, to w zeszłym sezonie była ta historia dosyć niesamowita, że Lask stracił chyba 6 punktów, dlatego że oni odbywali treningi ze złamaniem reżimu jakby sanitarnego, epidemicznego i w dużej mierze przez to przegrali mistrzostwo, więc no w Lidze Austriackiej te baraże są też play-off o Ligę Europy. Zresztą jak dobrze pamiętam, to w zeszłym sezonie z play-offów wszedł Hartberga, więc ten zespół, który grał przeciwko Piastowi Gliwice. No, mi się osobiście, ja na przykład jestem trochę tradycjonalistą i uważam, że lepszy byłby system, kiedy po prostu, a w Lidze Austriackiej mamy 12 drużyn, czyli po prostu na taki system, że gramy 4 razy z tym samym rywalem, jakby taki system głowy trochę jak kiedyś w Szkocji, no ale z drugiej strony no tak widzę, że te podziały na grupy mistrzowskie, spadkowe to w coraz większej liczbie lig występują.
Mhm. Piotrek, no to tak na koniec o Frankofodę ciebie zapytam, selekcjoner reprezentacji, czy jest coś takiego, że on gra o posadę w trakcie zbliżających się mistrzostw Europy, że jeżeli zanotuje dobry wynik, no to zostanie na stanowisku, a jeśli nie, to spodziewasz się odejścia i generalnie jak ty podchodzisz do przyszłości Frankofody, czy ten turniej zbliżający się może być po prostu jego finałem pracy w reprezentacji, która trwa już no, od 2017 roku?
Może być finałem, wiesz co? Będzie finałem, jeżeli Austria się skompromituje, czytaj na przykład przegra wszystkie mecze, bo to też nie jest wykluczone. Uważam, że paradoksalnie ten mecz z Macedonią pierwszy, to może być taki mecz o posadę, bo jeżeli Austriacy wejdą do fazy pucharowej, tam nie ma jakichś wielkich oczekiwań, więc ja myślę, że oni będą zadowoleni z 1-8, a wiele wskazuje na to, że nawet jedno zwycięstwo, ewentualnie gdzieś jeszcze remis mogą dać ten awans, to wtedy myślę, że Frankofoda się uratuje. Jeżeli będzie wielka kompromitacja, to może być problem, bo z Frankofodą jest też taka sytuacja, że to jest trener, który na początku pracy był prawie ubóstwiany w Austrii, dlatego że wygrał z Niemcami. On chyba w ogóle swoich pierwszych 5 meczów wygrał i tam mierzył się z drużynami topowymi. I Austriacy mieli bardzo wielkie nadzieje. Nawet pojawiały się takie głosy, że szkoda, że ten Foda nie przyszedł po Euro 2016, bo wtedy awans do Mistrzostw Świata to byłaby no, rzecz bardzo prosta, bo oni grali w grupie eliminacyjnej z Serbią, Walią, Irlandią, więc z drużynami, z którymi mogliby spokojnie wygrać. Ale gdzieś jednak po czasie to się wszystko zaczęło, może nawet nie powiem, że wypalać, ale ta emocja taka bardzo mocna, taka wielka radość z jego pracy trochę ucichła, chociaż nie było jakoś bardzo mocno krytykowana, ale coraz częściej teraz pojawiają się głosy o braku jakości, więc no ja myślę, że jak będzie kompromitacja, to Frankofoda odejdzie, a jak będzie awans do fazy pucharowej, to myślę, że jeszcze dostanie szansę od działacza austriackiej federacji.
Piotrek Szymczuk był z nami. Dzięki.
Dziękujemy ślicznie. Pozdrawiamy.
Dzięki.
I pamiętaj, że weszło też są kobiety.
Dzięki wielkie, Piotrek, wszystkiego najlepszego. No tak, żeby jeszcze tutaj dorzucić do tego bilansu Frankofody, no to trzeba zwrócić uwagę na to, że w Lidze Narodów, która zakończyła się w zeszłym roku, Austriacy potrafili swoją grupę z Norwegią, czyli tam gra Erling Haaland, Rumunią i Irlandią Północną wygrać i wywalczyli awans do dywizji A, czyli do tej dywizji, w której też jest Polska, także no udało się zanotować również sukces. No dobrze, słuchajcie, no to zagramy sobie tutaj jakiś utwór też na pewno z Austrii, tutaj nasz już Mikołaj ma przygotowany i wracamy za parę minut, będzie z nami Marcin Adamski, były piłkarz Rapidu Wiedeń.
Gol, gol, gol! Weszło, weszło, weszło!
Przed chwilą usłyszeliśmy utwór Conchity Wurst, czyli ulubionej piosenkarza Wojtka Pieli.
Chyba ci to powiedział ten nasz realizator, że on widzę, że ma złą pasę. Po pierwsze kłamie ludzi, a po drugie, dobra, nieważne. No, Piosenka jak piosenka. Jesteśmy z powrotem, cały czas audycja Eurotrip, rozmawiamy sobie o Austrii. Za nami Piotr Szymczuk, który powiedział nam trochę o reprezentacji, a teraz dzwonimy sobie do Marcina Adamskiego, byłego piłkarza Rapidu Wiedeń. Liga Mistrzów zanotowana z tym klubem, też zdobyte mistrzostwo, więc trochę sobie powspominamy te czasy życia też w Austrii, o tym jak ten kraj wygląda, nie tylko piłkarsko, ale i około piłkarsko. Halo, halo panie Marcinie, słyszymy się, dzień dobry, witamy na antenie.
No, witam serdecznie.
Panie Marcinie, rozmawiamy sobie dzisiaj o Austrii w naszej audycji Eurotrip, no a tak się akurat składa, że pan trochę w tej Austrii pograł i to nawet z sukcesami, ale tak zanim o Rapidzie, to co u pana aktualnie teraz, słuchaj, co tam się dzieje, bo gdzieś natrafiłem kiedyś w wywiadzie, pan opowiadał o Akademii w Świnoujściu bodaj, tak, z Sebastianem Olszarem, czy to cały czas coś tam się dzieje, czy trochę inne rzeczy pozmieniało się, co słychać?
No tak, no jak to wiadomo, zawsze wilka ciągnie do lasu, gdzieś tam postanowiłem się na stałe osiedlić w swoim rodzinnym mieście w Świnoujściu. Jestem, że tak powiem, prywatnym przedsiębiorcą, ale w wolnym czasie oczywiście zarządzam tutaj flotą w Świnoujście, również Akademią Piłkarską Baltika.
No to trzymamy kciuki za powrót, bo wiemy, że flota swego czasu to tam nawet ekstraklasy się ocierała, więc kto wie, co to będzie za kilka lat, ale nie było pomysłu, żeby na przykład w Wiedniu osiąść na stałe?
No pomysły różne były, ale suma summarum zawsze gdzieś tam w głowie była myśl, żeby wrócić tutaj do Świnoujścia. Tutaj mam całą rodzinę, mam rodziców, siostrę, teściów, więc po 20-25 latach, gdzieś tak powiem, rozłąki, trzeba było wrócić, żeby troszeczkę poprzebywać z najbliższymi. To można powiedzieć wzięło górę.
Jasne, jasne. Ale Wiedeń jako miasto dobre do życia? Jakie wspomnienia?
Wiedeń? Mhm. Wiedeń najlepsze miasto do życia. Ja mam same pozytywne wspomnienia. W Wiedniu urodziły się moje dzieci. W Wiedniu spędziłem najlepsze lata mojej, że tak powiem, kariery piłkarskiej. Zdobyliśmy mistrzostwo Austrii, graliśmy w Lidze Mistrzów, tak więc mogę mieć tylko pozytywne odczucia. I grając w Rapidzie również dostałem powołanie do reprezentacji Polski od Pawła Janasa, więc to jest bez wątpienia mój najlepszy czas piłkarski, do którego wracam też gdzieś tam z sentymentem. A Wiedeń jako miasto to oczywiście również można w samych superlatywach się wypowiadać. Jest to wspaniałe miejsce do życia, mam wielu znajomych, którzy gdzieś tam przyjechali na rok, dwa popracować i właśnie zostali i mieszkają, żyją w Wiedniu. Nie można nic złego powiedzieć o tym mieście.
No właśnie pan mówi o tych pozytywach mieszkania w Austrii, to jak już jesteśmy przy tym kraju i przy Wiedniu, to jacy są Austriacy i jak wygląda ich zafascynowanie piłką nożną?
No, wiadomo, że przez pierwszy okres gdzieś tam ciężko się przyzwyczaić, człowiek troszeczkę musiał poprzebywać, żeby poznać mentalność, tak jak zresztą wszędzie w nowym środowisku, w nowym kraju. Natomiast no, jeśli chodzi o zafascynowanie futbolem, no to powiem, że tak, że w Austrii mimo niewielkiej liczby ludności, ten kraj jest niewielki, jednak w wielu klubach stawia się na wychowanków. Gdzieś tam to szkolenie młodzieży zawsze było na bardzo wysokim poziomie. Ligę sam można spojrzeć na kluby grające w europejskich pucharach. Bardzo, bardzo dobrze, jak na taki niewielki kraj, bardzo dobrze sobie radzą. Występują w fazach grupowych Ligi Europejskiej, czasami w Lidze Mistrzów. Jest to, można powiedzieć, taki krok wyżej, aniżeli nasza polska ekstraklasa, mimo tego, że budżety klubów są dużo niższe niż budżety naszych klubów. Tak więc mówię, tam się zawsze stawiało na szkolenie młodzieży i opierało się w dużej mierze grę na wychowankach. Ale oczywiście później z czasem powstały takie kluby jak Red Bull Salzburg, gdzie tutaj jednak już bardzo duży kapitał wszedł to wszystko i ten Red Bull może już konkurować naprawdę na arenie międzynarodowej z najlepszymi klubami.
Ale jeszcze bym chciała zapytać o tą mentalność Austriaków. Jacy oni są? Niedawno rozmawialiśmy z Łukaszem Gikiewiczem o Chorwacji, to mówił, że właśnie Chorwaci mają taki bałkański temperament. Niedawno też rozmawialiśmy o Finlandii, gdzie Finowie są tacy bardzo spokojni, ułożeni. A jacy są Austriacy?
Powiem tak, w Austrii nie lubi się gdzieś tam słowa stres, tak? Wszystko, co jest robione gdzieś tam w pośpiechu, chaotycznie, no to nie są Austriacy. Dlatego człowiek ze swoim gdzieś tam polskim temperamentem, jak przyjechał, to musiał troszeczkę tutaj, można powiedzieć, na początku to było atutem, ale z czasem trzeba było się też dostosować do tego takiego spokojnego austriackiego życia, ale ma to niewątpliwie swoje zalety.
A piłka nożna to jest w ogóle sport numer jeden w Austrii, czy tak niekoniecznie?
No wiadomo, że Austria tutaj bardziej to są sporty wszystkie zimowe. Austriacy zawsze byli dobrzy w tych wszystkich.
No w skokach choćby.
W skokach narciarskich, czy też w zjazdach, w tych slalomach gigantach. No mówię, no to wiadomo, śnieg praktycznie gdzieś tam w góry można pojechać przez cały rok i podjeżdżać na nartach. Jest to, można powiedzieć, sport narodowy. Te narty, można powiedzieć, w każdej piwnicy, każdego mieszkańca gdzieś te narty są, już od dziecka. Dzieci wyjeżdżają na obozy, no to wyjeżdżają na obozy narciarskie. No narty to jednak górują w Austrii, ale można powiedzieć, że zaraz za tym jest piłka nożna. I też jest bardzo, bardzo duże zainteresowanie piłką nożną. Ale tak jak mówiłem, jest to kraj o dużo mniejszym potencjale niż nasz kraj, oczywiście ze względu choćby na liczbę ludności, a mimo wszystko ten futbol jest na dosyć wysokim poziomie, jak na tak niewielki kraj.
A takie życie na przykład towarzyskie mocno w tym Wiedniu kwitło, na przykład, nie wiem, jak jest lato, to gdzieś tam place, dyskoteki się wypełniają młodzieżą i tak dalej i jest zabawa, czy to takie jednak trochę zdystansowanie i spokój też dało się zauważyć?
Można powiedzieć, że pod tym względem Wiedeń jest to miasto, tak jak pan powiedział, Wiedeń jest to miasto dużych możliwości. Jeśli chodzi o życie towarzyskie, jest bardzo dużo fajnych miejsc, bardzo dużo klubów, restauracji, kawiarni. Oczywiście Stefan Plac, najbardziej znany plac, jest zapełniony w lecie. Ciężko znaleźć jakieś wolne miejsce. Austriacy lubią wyjść, zjeść dobrze, nawet pobalować. Mówię, zawsze wiadomo, naszą tradycją bardziej jest spędzanie czasu w domu, jedzenie posiłków wspólne w domu. W Austrii nikt nie myśli o gotowaniu. Przeważnie wszyscy wychodzą i jedzą na mieście.
No to ja bym chciała zapytać o tą kuchnię austriacką. Czy to są też takie sznycle i piwo jak w Niemczech? Bo mi się na przykład kojarzy Austria bardziej z jakimś croissantem i kawą. Coś podobnie jak
Francja. Tak, no to pani powiedziała tutaj o jakichś tam smakołykach. Już po obiedzie można oczywiście zjeść croissanta, wypić dobrą kawę, melange, kawę, to jest taki specjał wiedeński. Natomiast tak jak pani powiedziała, również są też znane sznycle wiedeńskie, gdzie podają w wielkości całego talerza, można powiedzieć, z taką sałatką ziemniaczaną na zimno. Tego też się nauczyłem i zasmakowało mi to w Austrii. Wcześniej bym nie pomyślał, że kartofle można jeść na zimno, ale oni mają tak bardzo dobrze przyrządzają, że to jest naprawdę bardzo dobre, ale również czego, co w Wiedniu posmakowałem, no to, ale akurat w restauracji prowadzonej przez polskie kobiety, tutaj takie bardzo dobre, wyśmienite żeberka można zjeść na Stefanplatzu, długości 1 metra, to no te żeberka tu gdzieś tam cały czas z tyłu głowy siedzą.
No i właśnie po jakichś takich wygranych meczach, czy po mistrzostwie też Austriacy no, potrafili się zabawić i trochę tak jak to mówimy, wspólnych tych cech z Polakami, czy z Bałkańcami mieli, czy jednak tak na co dzień też i w tych sytuacjach widać było trochę inne podejście.
No wiadomo, że nasz naród jest bardziej temperamentny, ale Austriacy też się potrafią bawić i choćby jak udało nam się właśnie ten nasz historyczny tam awans do Ligi Mistrzów wywalczyć, wracając właśnie na lotnisko z Moskwy, to można powiedzieć, czegoś takiego nie widziałem i nie przeżyłem. No całe lotnisko pełne ludzi, śpiewy, krzyki, transparenty. Również po wygranych meczach, jak gdzieś wychodziliśmy, Austriacy piłkarze bardzo, bardzo lubili się zabawić, można powiedzieć, ale lubili też pojechać do Polski, bo jest niedaleko i też z sentymentem się wypowiadali o tych wypadach do Polski.
No i właśnie, jakie te wspomnienia z gry z Rapido? No zaczęło się już ciekawie, no bo Lothar Matthäus chyba, tak, był pierwszym pana trenerem.
Tak, Lothar Matthäus, można powiedzieć, był takim moim piłkarskim ojcem. On mnie ściągnął do Wiednia i gdzieś tam szkoda, że no niedługo miałem okazję z nim pracować, bo po pół roku Lothar odszedł, przyszedł inny trener, Josef Hickersberger, gościu zupełnie z innej planety, można powiedzieć, i zupełnie inna mentalność, facet o takim filozoficznym podejściu do życia, do piłki. I gdzieś tam z czasem, na początku miałem problemy z tym trenerem, wiadomo, byłem przyzwyczajony do polskiej szkoły. Lothar to, można powiedzieć, jest taka dosyć zbliżona szkoła, bazująca na przygotowaniu fizycznym. Natomiast przyszedł trener zupełnie innego, spokojnego takiego usposobienia. Ale dzisiaj z czasem mogę powiedzieć, że od tego trenera się najwięcej nauczyłem. On mi pokazał zupełnie, otworzył mi oczy, pokazał zupełnie inny światopogląd na życie, na piłkę. pamiętam, że były takie sytuacje gdzieś, ja wiadomo, chciałem się, byłem zawodnikiem defensywnym, z polskim charakterem, no to gdzieś tam lubiłem czasami podostrzyć na treningu, na meczach również, no to kiedyś mnie wziął na rozmowę i powiedział: Marcin, ja wiem, że ty potrafisz grać w piłkę, nie bój się, nie musisz walczyć o miejsce, będziesz grał, ale zostaw mi w spokoju tych młodych chłopaków, których chcemy wprowadzić do drużyny, tych 18-19-latków, bo jak będziesz tak ostro przeciwko nim grał na treningu, no to oni nigdy w piłkę nie będą grać, bo albo się zniechęcą, albo gdzieś tam no nie będą mogli rozwijać tych swoich umiejętności. Pamiętam, że u niego na treningu jeszcze z tym się nigdzie nie spotkałem. Był praktycznie zakaz faulowania. Mówi się, że na meczu, że na treningu trzeba tak samo ostro grać jak w meczu. No to nie u tego trenera. On nas nauczył, przede wszystkim mnie nauczył i całą naszą drużynę nauczył grać w piłkę. No. Byliśmy w tym czasie drużyną, która naprawdę bardzo ładnie grała w piłkę, jak na warunki austriackie, i właśnie to pozwoliło nam jakieś tam sukcesy osiągnąć. Szkoda, że ten trener również gdzieś tam po 2,5 roku współpracy odszedł, bo został trenerem reprezentacji gdzieś tam w nagrodę za te jego wyniki.
No na Euro prowadził, nie? W tym meczu z Polakami przecież,
tak,
zresztą, nie?
Oczywiście prowadził, później prowadził również Austrię na Euro, i czy ci Austriacy naprawdę byli bardzo dobrze przygotowani do tych mistrzostw.
No biorąc pod uwagę, to pamiętam, jakie były nastroje, nie? Tam Austriacy chcieli nawet kadrę wycofać, przecież to było wiele słabiej niż jest teraz, a na Euro no zdobyli punkt z Polską, ale i tam z Niemcami i z Chorwatami też powalczyli, nie?
Tak, oni w ogóle zaangażowali bardzo dobrego angielskiego trenera do przygotowania motorycznego. Nasza reprezentacja wtedy pod wodzą Ben Hakera się przygotowywała na tych mistrzostwach, gdzieś tam trenowała. Ja miałem okazję obserwować te treningi Ben Hakera i te treningi Austriaków. No to było po prostu, na tych treningach widać było u tych Austriaków, że oni są bardzo dobrze przygotowani fizycznie, są tacy świeżi, pobudzeni. Natomiast nasi piłkarze jacyś tacy byli ospali, gdzieś tam wyczuwało się, że nie jest tak, jak powinno być. No i wiadomo, w bezpośredniej konfrontacji, już nie pamiętam wyniku, ale wiem, że mieliśmy dużo szczęścia z tymi Austriakami.
No 1-1, tak, ale tam Boruc,
po tym karnym, można powiedzieć, tak, kontrowersyjnym, ale ogólnie Austriacy mieli bardzo dużo sytuacji, dużo lepiej od nas wyglądali i no i troszeczkę pecha w tym wszystkim mieli, że nie udało im się gdzieś tam dalej awansować, bo to był, myślę, że chyba najlepszy okres w ostatnich latach gry reprezentacji Austrii. No, bardzo dobrze byli przygotowani, ale niestety nie udało im się tam gdzieś dalej zajść.
No tak, no z tej Ligi Mistrzów też wspomnienia ciekawe, no bo to jest tak, że chyba Zlatan Ibrahimowicz to się z panem chciał wymienić koszulką, a nie odwrotnie.
Może nie tyle chciał, ile mówię, ja nigdy nie byłem też zbieraczem koszulek i nigdy nikogo nie prosiłem o koszulki, ale była taka właśnie miłe zaskoczenie dla mnie, gdzie po meczu w Turynie Zlatan sam do mnie podszedł i gdzieś tam mnie poklepał, widząc te moje starania, gdzie próbowałem go powstrzymać, a było bardzo ciężko, bo to taki, można powiedzieć, koń piłkarski, który, mówię, nie zmienia się przez lata, on był taki sam wtedy, jak i teraz. Obserwując go, charakterny gość, który naprawdę bardzo ciężko go było utrzymać. Ja tam wszystkiego się łapałem, gdzieś tam za tą koszulkę go trzymałem, gdzieś tam cały czas z nim walczyłem. Widząc te moje starania, podszedł do mnie i powiedział: słuchaj, chłopie, dobry mecz zagrałeś. No i ściągnął koszulkę, mi dał oczywiście, też mu dałem koszulkę, nie wiem, czy chciał, ale mu dałem. No to wymieniłem się z nim koszulką, do dziś mam tą koszulkę z Latana.
No właśnie.
Bardzo miłe wspomnienia oczywiście z tego okresu pozostają, wiele takich różnych miłych sytuacji z tego okresu gry w Lidze Mistrzów. Szkoda, że tak krótko dane nam było zagrać w fazie oczywiście grupowej. Mieliśmy bardzo ciężką grupę, Juventus Turyn, Bayern Monachium, sami mistrzowie grup, FC Brisz. No szkoda, że nie udało nam się gdzieś tam dalej przejść, aczkolwiek graliśmy w miarę dobrze. Ja zagrałem tylko 4 mecze, bo nieszczęśliwie gdzieś na meczu reprezentacji z Estonią nabawiłem się urazu i nie dano mi już było zagrać 2 ostatnich meczów. Właśnie dlatego mogę te moje wspomnienia bazują na 4 rozegranych meczach w Lidze Mistrzów.
No jak pan słyszy nazwisko trenera Georga Zellhofera, to cały czas gdzieś tam gęsia skórka, czy już po latach się udało uspokoić?
Znaczy, no powiem tak, że no, tak się zdarzyło. Czasami się tak zdarza, że przychodzi trener, który jakieś ma inny punkt widzenia. No ale to był, ja zawsze starałem się gdzieś tam udowodnić podejściem, grą, przekonać, i przeważnie udawało mi się przekonać tych trenerów, którzy byli, nie byli na mnie zdecydowani. Natomiast tego trenera nie dało się przekonać niczym. On miał chyba jakiś tam uraz do Polaków już wcześniej. prowadził w passingu Radka Gilewicza i Tomka Wisio, to również gdzieś tam zostali odstawieni od składu, więc to raczej nie był przypadek. No i ten pan od razu widać było, wyczuwać, można było wyczuć niechęć, można powiedzieć.
Ale jakimiś takimi tekstami nawet rzucał czasami, takimi mało przyjemnymi, że tam ty Polaku, coś tam tego, czy aż tak nie?
Znaczy, wie pan, z tego co pamiętam, to może raz coś tam takiego było, ale ja sobie bym na to nie pozwolił. Dawaj. I pamiętam nawet, że gdzieś tam porozmawiałem z tym trenerem tak dosyć ostrzej, gdzieś tam zmusiłem go tutaj do tego wypowiedzenia swojego zdania na mój temat. On za bardzo nie wiedział, co powiedzieć, no ale prawda była taka, że musiałem odejść z Rapidu. Szkoda, bo za kilka miesięcy ten pan odszedł i jeszcze gdzieś tam próbował swoich sił w Austrii, Wiedeń, ale no był to jeden wielki niewypał dla tych klubów, w których ten facet był, bo więcej już nie był trenerem na najwyższym poziomie austriackim.
Jasne, ale generalnie to taki wyjątek, że no trochę złe traktowanie Polaków i Austriacy bardziej tak przyjaźnie podchodzą, czy się zdarzało, że gdzieś tak też w życiu ktoś tam...
Ja nigdy, wie pan co, ja nigdy nie narzekałem na trenerów, bo uważam, że no, trener ma prawo mieć swój punkt widzenia i nie żaliłem się nigdy, że jakiś trener na mnie nie stawia. Mówię, zawsze starałem się gdzieś tam udowodnić swoją pracą i podejściem, natomiast to był taki jeden przypadek, że no nie sposób.
No tak, jasne, to jest jasna sprawa, tylko tak bardziej mi chodzi o takie aspekty życiowe, że gdzieś tam się pan jeszcze poza tym trenerem tak w życiu, nie wiem, na ulicy, w jakimś urzędzie, czy nawet, no nie wiem, w klubie, powiedzmy, albo innych pracowników.
Mogę tylko w samych superlatywach się wypowiadać o Austriakach, bo są tak mili ludzie, tak serdeczni, o urzędach nawet nie wspominając. No ja zawsze w urzędzie to po prostu, no miło było pójść do urzędu tam i jakąś sprawę załatwić.
No to inaczej niż w Polsce, to jednak rzeczywiście tak bym powiedział o 180
stopni. Lepiej.
Znaczy powiem tak, Austria to jest kraj, szczególnie Wiedeń, można powiedzieć, miasto stworzone dla ludzi. Tam się ludziom pomaga, nie przeszkadza się ludziom, tylko pomaga się, żeby ludzie lepiej mieli w życiu. I tam jest takie podejście. Tam nie ma czegoś takiego, że komuś się powodzi dobrze, to gdzieś tam chce, żeby komuś, o sąsiadowi się gorzej powodziło. Jeden drugiemu pomaga, bo wie, że jak ten sąsiad z boku będzie zadowolony, to jemu się będzie milej żyło w tym towarzystwie. I tam jest, pod tym względem jest zupełnie inne podejście, niżeli miało swego czasu w Polsce, a nawet teraz ma takie podejście miejsce, więc mówię, ja mogę się w samych superlatywach o Austriakach wypowiadać. Każdy ma swoje doświadczenia, moje doświadczenia są tylko piękne.
No to jednak trochę inna mentalność, ale wróćmy na moment jeszcze do piłki nożnej. Austria zagra na Euro w grupie z Macedonią Północną, Holandią i Ukrainą. Jakie są pana przewidywania?
No, wyjście tutaj Austriaków z grupy byłoby naprawdę bardzo, bardzo dużą niespodzianką, bo wiadomo, że faworytami tutaj są Holendrzy, Ukraińcy. Natomiast jest to możliwe. Austria dysponuje, uważam, takim potencjałem piłkarskim, piłkarze grają w dobrych klubach europejskich, że ma takie możliwości, żeby wyjść, ale wiadomo, że będzie to niespodzianką i wielkim, bardzo dużym sukcesem, gdyby udało się Austriakom wyjść z grupy.
Jasne, to tak na koniec jeszcze o pana Rapid zapytam, no bo tak jak my się tutaj też teraz nastawiamy mocno na niedzielę, no bo mamy taki klasyk polski, Legia Lech, no to nawet w Austrii mamy taki większy klasyk w tym sezonie, no bo Lech Legia, no to de facto już kwestia mistrzostwa rozstrzygnięta, no a w Austrii w niedzielę tak. Rapid zagra z Salzburgiem, no i tam 4 punkty różnicy tylko, więc to jest bardzo ważny mecz i tak zastanawiam się, czy pan śledzi właśnie poczynania właśnie swojego byłego klubu, wie co tam się dzieje i coś tam może powiedzieć to o Rapidzie i podejściu. Po latach.
Tak, Rapid stara się, no znaczy, no, jest tam jakiś kontakt z ludźmi z Rapidu, parę lat temu również gdzieś tam zostałem zaproszony, co było bardzo miłym dla mnie zaskoczeniem, na mecz gwiazd, gdzieś tam zagrałem w meczu razem z Antonem Panenką, bardzo duże przeżycie, fajnie, że tam o mnie
karnego pamiętali. Wykonał w swoim stylu, czy nie?
Karnego po meczu, wyszedł już po prysznicu, bo pierwszą połówkę zagrał i jeszcze tam nawet z 20 minut, już nie pamiętam, wiadomo, że to jest starszy pan, tak. Wyszedł już przebrany w garniturze i w butach, i w półbutach i właśnie wykonał ten swój słynny rzut karny. Powiem tak, piłka wpadła w samo okienko, jeszcze o poprzeczkę mu snęła. No niesamowity aplauz był na trybunach. Mówię, w półbutach wykonał ten rzut karny.
No co klasa, to klasa. No.
To klasa, tak. No... I powiem tak, no jeśli chodzi o Rapid, no to Rapid w tej chwili ma były piłkarz reprezentacji Austrii, Didi Kibauer jest trenerem Rapidu. Myślę, że jest to właściwa osoba. Pod jego wodą Rapid spisuje się z każdym, można powiedzieć, rokiem coraz lepiej. Wiadomo, że jest nowy stadion wybudowany, Rapid gra na nowym stadionie i na tym stadionie w końcu chcieliby odnieść jakiś sukces. wiadomo, że tam jest budżet bardzo ograniczony.
Jest, i tak się poprawiło, nie? Po latach, no bo był taki okres, no, dużej posuchy w Rapidzie jeszcze kilka lat temu, teraz już tak trochę lepiej.
Bo tak jak mówiłem, Rapid bazuje, Rapid, tam się nie przepłaca piłkarzy, nie ma jakichś wielkich zarobków, to jest klub robotniczy ogólnie, najbardziej znany, oczywiście tradycyjny w Austrii, ale nie ma bogatych takich sponsorów jak Red Bull Salzburg, czy jak Austria Wiedeń. Rapid bazuje na kilku sponsorach tych strategicznych i jest tam bardzo mądra polityka transferowa prowadzona. Stawia się bardzo na wychowanków i dlatego też nie ma może tak wielu sukcesów, ale bardzo dużo wychowanków wychodzi z Rapidu. I teraz jest też taka drużyna, gdzie już kilku zawodników ściągnięto, żeby właśnie jakiś sukces odnieść. I no można powiedzieć, że w tym roku Rapid prezentuje się naprawdę dobrze i niczym nie odbiega od Red Bull Salzburg. Mhm. Ale jeśli chodzi o klasyki, o mecze takie, to mimo wszystko w Austrii zawsze takim klasykiem i najbardziej takim prestiżowym pojedynkiem pozostanie pojedynek Rapidu z Austrią.
Jak no derby Wiednia.
Jak są derby Wiednia, to po prostu ja przeżyłem raz gdzieś tam deszcz śrub okrętowych, tak więc zawsze różne rzeczy działy na derbach Wiednia.
Czyli kibice też są tacy krewcy, tak? Że to nie jest tak, że Austriacy tam...
No nie, Rapidu Wiedeń kibice są najbardziej, że tak powiem, krewcy pod tym względem. Też nieraz gdzieś tam jako drużyna byliśmy stawiani do pionu, jak nie szło. Nieraz też wychodziłem do kibiców austriackich z nimi rozmawiać. Są to bardzo zaangażowani ludzie i też bardzo zależy im na dobrych wynikach, przede wszystkim na zaangażowaniu. Więc, a jeśli chodzi o takie kibicowskie tutaj, kibicowski ranking, no to zdecydowanie są na pierwszym miejscu w Austrii.
Panie Marcinie, no to cóż, dużo zdrówka pozostaje, życzę ci dzięki wielkie za te wspomnienia, opowieści, bo barwnie było. Marcin Adamski
Dziękujemy
był z nami.
Ślicznie, pozdrawiamy.
Pozdrawiam serdecznie.
Dzięki wielkie. Marcin Adamski był piłkarz Rapidu Wiedeń, uczestnik Ligi Mistrzów i człowiek, od którego Zlatan chciał koszulkę albo gdzieś tam dotknął.
Może Zlatan ma jeszcze wiesz w gablocie pana Marcina.
No czemu nie. To też dla Marcina Adamskiego taki weekend ciekawy, no bo on jest też dużym kibicem Realu Madryt na teraz El Clasico, więc tutaj...
Czemu ja tego nie wiedziałam?
Będzie, bo bałem się, że jak powiem ci o Realu, to połowa rozmowy będzie nie Austrii, tylko o Realu Madryt, a to nie jest Estadio Veszło.
Zapytałbym o Hiszpanię typ na jutro.
Hiszpanie już mieli... No to typ to oczywisty, wiadomo co by powiedział, tak? Więc ja ci mogę słuchać, podmienię trochę
ale
głos.
Ale ja muszę się podbudowywać, bo tutaj większość redakcji jest za Barceloną i mówił Barcelona.
Monika, z tej strony Marcin Adamski, mój typ to jest 3-0 dla Realu Madryt. No i
dziękuję bardzo.
I już teraz jest załatwione. No dobrze, dobrnęliśmy do szczęśliwego końca naszej audycji Eurotrip. Dzisiaj mówiliśmy sobie o reprezentacji Austrii, o Rapidzie Wiedeń, o Austrii jako kraju. Wydaje mi się, że sporo takich ciekawych wątków i mam nadzieję, że nie nudziliście się z nami przez ostatnią godzinę. Dziękuję wam bardzo serdecznie.
Wojtek Tyla.
Monika Wądowska i nasz realizator Juliusz Mikołaj, znawca austriacki muzyki i kuchni. Pozdrawiamy serdecznie. Do usłyszenia. No to właśnie dlatego kuchni i muzyki, bo wurst to jest wiadomo kiełbaska dobra, fajna, przypieczona, byle żeby nie za bardzo. Do usłyszenia. Wszystkiego dobrego. Cześć.